Ekonomizer.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu we wtorkowy wieczór razem z realizującym program Krzysztofem Jankowskim. 1 marca wchodzą w życie przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Dopuszcza ona handel tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Jakie będą skutki nowych regulacji prawnych? Kto zyska, kto może stracić? Jaka jest idea tych zmian? O tym będę rozmawiał dziś z naszym dzisiejszym gościem, Jackiem Silskim, prezesem Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie prezesie, pewnie zaraz pana przepytam o pańskie osobiste odczucia wobec tej ustawy. Zacznijmy od technikaliów. Najważniejsza sprawa. Dużo osób mówi o zakazie handlu w niedzielę. To tak do końca nie jest. Ta ustawa
to
jest
nieprawda.
Ustawą etapową, prawda? W pierwszym etapie jest ograniczenie do tych dwóch niedziel. Z każdym kolejnym rokiem będzie tego więcej, to znaczy się od 2019 roku będzie już tylko jedna handlowa niedziela w miesiącu. Od 2020 niedzielny handel zostanie zakazany, ale też nie całkowicie, prawda? Też będą od tego pewne wyjątki.
Oczywiście. To
pewnie dobrze, że ta ustawa jest wprowadzana etapami.
No, mamy takie doświadczenie z inną sytuacją. Jak etapami były wprowadzane wolne soboty, prawda? Też podobnieśmy dochodzili do tego procesu, aż uwolniliśmy się z obowiązku pracy wolne soboty. Ja pamiętam te czasy moje szkolne, gdzie chodziłem do szkoły w każdą sobotę.
Ja również.
Także to już w tej chwili z tej perspektywy ja się nie dziwię. A ponadto faktycznie lepiej jest to robić stopniowo, ponieważ to daje szansę pracodawcom i tym dużym i małym, żeby się do tego procesu przygotować. No, dodatkowym atutem tegoż, że to jest stopniowo wprowadzane, jest również i to, że ta ustawa była chyba procedowana około półtora roku. Więc
zmieniana, wykreślana na różne sposoby,
po prostu rządzący wprowadzali to bardzo stopniowo, szeroko konsultowali, analizowali tę sytuację, bo jeśli by chcieli szybko zrobić, to można było zrobić, nie wiem, w pół roku, trzy miesiące. Także to dawało też szansę na bardzo szerokie konsultacje w kraju z różnymi środowiskami i dużych podmiotów, które prowadzą handel sieciowy, małych firm, no różne środowiska. I jak widać, te różne zmiany, które były wprowadzane później, wynikają z tego, że jednak wbrew może jakimś nieraz dziwnym reklamom negatywnym, jednak chyba uwzględniły bardzo dużo propozycji.
No to sakramentalne pytanie, które musi paść. Pan jako Jacek Silski jest zwolennikiem ograniczenia handlu w ten siódmy dzień tygodnia w niedzielę. Tutaj różnie akcenty są stawiane, bardziej ideologicznie, bardziej pragmatycznie, bardziej rodzinnie.
Oczywiście. Mogę powiedzieć, że jakby dojście do tego stanu, w którym dzisiaj jestem, czy jestem od roku, dwóch i tak dalej, też miało jakąś historię. Bo my, osoby w określonym wieku już, pamiętamy te sytuacje braku na rynku, czyli lata 60., 70., 80. w szczególności, potem 90., więc osoby w wieku bardziej niż średnim, no uważały, że ten handel w niedzielę to jest takie danie nam całkowitej wolności. I powiem, że u mnie w rodzinie
Odreagowanie.
I my może bardziej osoby właśnie takie które już mają doświadczenia bardzo duże w czasach PRL-u, no nam może nieraz trudniej było odzwyczaić się od tego, ale ja już to od wielu lat czyniłem, ponieważ mnie, moje córki pilnowały: tato, nie chodź w niedzielę do sklepu, nie rób zakupy. No, naprawdę, jak już musisz. Więc ja mam też również takie własne doświadczenia rodzinne, gdzie właśnie w tym zakresie, bo córki wtedy tłumaczyły, jeszcze jak nie było żadnej propagandy, 5, 6, 10 lat temu. Mówię, bo zwróć uwagę, że przez to, że ty chcesz iść na zakupy, to nasze koleżanki muszą tam pracować. Nieważne, czy są kasjerkami, czy są menadżerami. One muszą pracować w niedzielę i nie mogą się spotkać ze swoimi rodziną, czy swoimi kolegami.
Postawił pan ciekawy akcent, mówiąc o tym pierwiastku kobiecym, o koleżankach, które pracują, tak. Bo tak naprawdę w dużej mierze ten handel niedzielny dotyczy właśnie płci pięknej. Tak, chyba 60% personelu pracującego, szczególnie w tych dużych centrach, bo tego głównie dotyczy zakaz handlu, to są kobiety.
Tak, tak, na pewno. I to też nie pozwala kobietom jakby też być w rodzinie w ten wyjątkowy dzień, jakim jest niedziela. Zawsze, obojętnie co kto wyznaje, to niedziela jest dosyć wyjątkowa.
Pytałem pana jako Jacka Silskiego. Lewiaton jest troszkę bardziej w tym wstrzemięźliwy, powiedziałbym nawet może lekko sceptyczny.
Tak, tak. Wielkopolski Związek Pracodawców jest zrzeszony w sposób dobrowolny, samoistny w Konfederacji Lewiatan w Warszawie. I można powiedzieć, że te dyskusje już o tych wolnych niedzielach rozpoczęły się wiele lat temu. 4, 5 czy nawet 6 lat temu. Powiedział w ten sposób. Przez te 5-6 lat temu sytuacja Polski się diametralnie zmieniła. Ponieważ w momencie, kiedy my dyskutujemy o wolnych niedzielach, a mamy bezrobocie w kraju 8-10%, to jest zupełnie inna sytuacja.
Ja rozumiem, chodzi o to, że jest mniejsze zagrożenie tego, że ludzie stracą pracę.
Tak, że stracą
z powodu...
Że nie będą mieli... Że niektórzy pracodawcy utrzymują większe zatrudnienie, ponieważ muszą zabezpieczyć obsługi w niedzielę. Ale od ostatnich 2 latach, kiedy bezrobocie po prostu zjeżdża totalnie na dół, do tego stopnia, że w aglomeracji poznańskiej mamy 1,9, 1,8, a jak się mówi o procentach, to procent jest jednak abstrakcyjny dla większości osób. Ale jak ja, dyskutując od prawie 20 lat z różnymi osobami, niekoniecznie pracodawcami czy przedstawicielami związku zawodowego, mówię, proszę sobie wyobrazić, na 100 osób 2 osoby nie mają pracy. Ale to nie chodzi o to, bo my nie jesteśmy w XIX wieku czy początkach XX wieku. Nie ma pracy dla niej wyspecjalizowanych.
Nie chodzi o podstawową aktywność zawodową.
Tak, ja bym zażartował. To nie chodzi o obsługę łopaty czy podobnych bardzo prostych narzędzi czy miotły, prawda? W tej chwili Polska już od wielu lat wkroczyła na taką ścieżkę wzrostu, gdzie my jako pracodawcy potrzebujemy na te stanowiska ludzi o określonych kwalifikacjach. I to jest problem.
Dobrze, ale zapytam o specyficzną grupę pracowników tych weekendowych. Jest spore grono studentów, częściowo emerytów, którzy dorabiali właśnie w te dni zwyczajowo wolno od pracy, ponieważ w tygodniu mają inne aktywności. Na przykład studiują, uczą się, jak zwał, tak zwał. Czy w nich nie uderzy ten zakaz? Bo też jakby ta grupa jest tutaj na osi sporu, tych argumentów, które się pojawiają w dyskusji za i przeciw.
Praca w handlu trwa często do godziny 22:00, więc jeśli się chodzi na zajęcia w godzinach przedpołudniowych, to można pracować w godzinach popołudniowych lub wieczornych. No i ja powiem, że o takich problemie nie słyszałem. Nie słyszałem o tak dużym problemie. Ja znam przykłady naszych pracodawców, którzy zatrudniają studentów, którzy nawet próbują studiować dziennie, a jednak znajdują czas na to, bo zajęcia nie odbywają się codziennie, żeby w określonych godzinach pracowali. To najczęściej są firmy produkcyjno-usługowe.
Kto zyska, kto straci na tej ustawie? Myślę teraz już o podmiotach gospodarczych, o dużych sieciach handlowych i o małych sklepach, przedsiębiorcach. Gdzie tutaj można szukać zysków i strat?
Wydaje mi się, że jakimś doświadczeniem naszym w Polsce i moim własnym też jest wprowadzenie wolnego dnia 6 stycznia Trzech Króli, Święto Trzech Króli. Pamiętam tę dyskusję sprzed 10 lat, a może trochę wcześniej, gdzie oczywiście Konfederacja Lewiatan też się obawiała poprzez swoich członków, bo w Konfederacji Lewiatan mamy dużo bardzo wielkich firm, takich koncernów globalnych i paneuropejskich. I oni oczywiście w taki dosyć prosty sposób podchodzili do tych zmian i też tłumaczyli, że obroty w handlu spadły spadną o tyle procent przez to, że zostaje wprowadzonych kilka dni wolnych do polskiego kalendarza. No akurat my jako Wielkopolski Związek Pracodawców wyraziliśmy swoją opinię wtedy, wówczas, pozytywną. Tak, to bardzo dobrze, że te wolne dni będą. Oczywiście Konfederacja Lewiatana jako całość wysłała inny komunikat, bo w Konfederacji Lewiatan jest kilkadziesiąt związków i musi być to stanowisko jakoś wypośrodkowane. Ale wtedy też nam grożono, że będzie jakaś katastrofa. Oczywiście wówczas jednak bezrobocie było na zupełnie innym poziomie, gdzieś około 8% w skali kraju, a były takie regiony, gdzie no w Poznaniu mogło być 7, 6, ale na przykład na Mazurach było, w Warmii Mazur było około 15%, prawda? Więc, ale mi się nie wydarzyło. I ja bym powiedział, ale jednak sytuacja tamta, a dzisiaj jest diametralnie inna. Diametralnie inna. I pracodawcy, jak ja prowadzę te rozmowy od wielu miesięcy, czy w ostatnim okresie, no przez ostatnie pół roku, czy nawet trochę dłużej, nie odczytują tego tak tragicznie, jakby to mogło być gdzieś tam sterowane. Zresztą Konfederacja Lewiatan troszkę też wychłodziła swoje tutaj wcześniejsze opinie tak negatywne, ponieważ być może do niej dotarły też informacje takie bardziej, bym powiedział, poufne, a nieoficjalne ze strony menadżerów szczebla nawet najwyższego w Polsce, że oni odczuwają już od roku bardzo duże problemy z obstawieniem pełnej obsługi swoich sklepów w niedzielę.
No właśnie, spotkałem się z takimi opiniami, że wbrew pozorom hipermarkety i supermarkety w niedzielę jednak odnotowują średnio niższą wartość tej sprzedaży niż w inne dni tygodnia. Jest, co najwyżej mogą utracić te tak zwane zakupy nagłe, takie nieplanowane. To znaczy się, jeżeli ktoś idzie z listą zakupów, to on zrobi je w pozostałe dni tygodnia, natomiast idąc powiedzmy przez galerię nagle pod wpływem impulsu
tak.
Kompulsywne tak zwane
zakupy. No to jest znane, jest przebadany ten problem, ale nasi pracodawcy, szefowie, polscy szefowie tych oddziałów koncernów europejskich czy globalnych mają problem z obstawieniem pełnej obsługi. No można sobie wyobrazić, że w takim markecie jest przewidziana minimalna ilość pracowników, która musi być, żeby zabezpieczyła bezpieczeństwo, nie mówię tylko BHP, ale BHP również, ale również bezpieczeństwo jakby funkcjonowania tego sklepu i to samo jeśli chodzi o kasy. No po prostu klient nie może w sobotę być źle obsłużony, bo nie przyjdzie w poniedziałek, ani we wtorek, bo się zniechęci. My jesteśmy naprawdę w tej chwili już bardzo wymagający. Ja patrzę na siebie. Jak ja stoję przed kasą i widzę 5-6 osób, to się zniechęcam. Zdarza mi się, że wielokrotnie porzucam zakupy i mówię, o to może kiedyś w innym miejscu. Także również oni patrzyli z tego punktu widzenia, że w ostatnim roku narastały takie zachowania.
A czy nie będzie tak, że na przykład w takim razie w sobotę przed zamknięciem marketu, wiedząc, że w niedzielę jest zamknięty, to właśnie się utworzą te kasy, te 7, 8, może 20 osobowe.
Tak, no ale to wtedy my jako menadżerowie tych sklepów, prawda, wiemy, że takie zjawisko wystąpi.
Musi być większa
to musimy w sobotę dać pełną obsługę. Musimy to obstawić.
I to się rozłoży wtedy.
I to się rozłoży.
No właśnie, o tym rozłożeniu porozmawiajmy. Czy 7-dniowy handel da się rozłożyć na pozostałe, znaczy ten obecny 7-dniowy, rozłożyć na te 6 dni w tygodniu? Czy jakiś procent tego obrotu tygodniowego ucierpi, czy nie? Czy to się mniej więcej powinno wyrównać?
Patrząc na doświadczenie święta Trzech Króli, nic się nie wydarzy. Bo tak tam się stało. Tak było. To wszystko się rozłożyło. Ponadto, jeśli my byśmy byli pierwszym eksperymentatorem Europy, to moglibyśmy bardzo dużo myśleć. No, można powiedzieć w ten sposób. Jeśli handel w niedzielę jest tak dobry, to dlaczego nasi sąsiedzi z zachodu nie wprowadzili tego? No może by mieli większe obroty, prawda? Jednak skalkulowali, że uruchomienie handlu w niedzielę, no to jednak
jest
zbyt drogie dla nas. To po prostu dla również managementu jest to zbyt drogie. To nie jest opłacalne. I nie robią tego, i nie zrobią tego nigdy.
Panie prezesie, Co z małymi sklepami? Dlatego, że są tacy, którzy uważają, że to jest dla nich szansa. Dlatego, że jednak jest jakaś część osób, która czy z przyzwyczajenia, czy no, z okazji chwilowej bycia gdzieś w pobliżu ma ochotę zrobić takie zakupy. I wtedy te małe sklepiki osiedlowe, przypomnę to założenie, które wynika z ustawy, że musi za ladą stać właściciel, nie to nawet jest... ktoś z rodziny.
Tak, tak, oczywiście.
Mają szansę na to, żeby się, mówiąc kolokwialnie, odkuć.
I ja bym powiedział w ten sposób, no... Przykład tego, że małe sklepy mogą być, to przykład tego, że jest wolność jedna gospodarcza. Jesteś właścicielem sklepu, wasza rodzina jest właścicielem sklepu, możecie robić co chcecie, możecie pracować nieźle, jak chcecie. Ale ja już spotkałem takie opinie, jak próbowałem to z rok temu konsultować przed kolejnym takim wystąpieniem przed mediami, co moi koledzy pracodawcy mali, no to nie znaczy mali, którzy mają 5 pracowników, tacy, no mali, średni, którzy mają właśnie sklepy w galeriach, mówili na momencie, kiedy pytałem ich o opinię, co myślicie o tym, to wręcz zostałem zaatakowany, ale dlaczego nie wszystkie? Ja mówię, dlaczego? Co ty mówisz? No tak, bo my już nie mamy od dłuższego czasu, od ponad roku pełnej obsługi w niedzielę, bo nie ma ludzi, którzy by chcieli pracować w niedzielę. I ja z małżonką, no i nieraz córka ta pełnoletnia, musimy pracować w niedzielę. Bo w galerii mamy tak restrykcyjne warunki, a ja sam tego doświadczyłem, bo mieliśmy kiedyś jako nasza firma, ponieważ Związek Pracodawców to mój wolontariat, a nie praca etatowa.
Domyślam się.
Więc mieliśmy jeszcze takie sytuacje, że mieliśmy w galerii w Panoramie swój sklep i musieliśmy też zapewniać obsługę w sobotę, w niedzielę. Nie mogliśmy sobie powiedzieć, że no nie ma obsługi, to my możemy zamknąć, ponieważ galerie mają tak restrykcyjne, niewolnicze warunki, w szczególności dla małych przedsiębiorców, że trzeba było utrzymywać, bo inaczej za godzinę nieobecności pracownika w galerii płacisz 100 euro. Albo 50, albo 150 euro. Więc ci właściciele... Musi być pełna obsługa. W niedzielę właściciel, który nie ma obsługi, nie może po prostu jego zamknąć. Musi sam pracować, jak nie to może rodzinę namówić, więc moi koledzy mali...
Jakaś część będzie miała ochotę pracować.
Tak, ja będzie miała, no to proszę bardzo. Ja mówię o tych, którzy mają nie tylko jeden sklep, ale mają w galeriach, w kilku galeriach mają pojedyncze sklepy i wręcz czekają na całkowite uwolnienie, bo wtedy oni będą mogli żyć normalnie. A wiadomo, że mali przedsiębiorcy i średni w Polsce muszą się nacharować, jak to się mówi w naszym gwarze poznańskim. Napracować. Oni nie mają lekko. Muszą bardzo ciężko pracować i im również się przyda ten wypoczynek w niedzielę, ponieważ na co dzień bardzo, bardzo dużo pracują.
Czy zaczęliśmy od tego, też pan mówił o tym naszym przyzwyczajeniu, o tym głodzie konsumpcyjnym, tych kilkudziesięciu latach komunizmu, które sobie odbijaliśmy przez te ćwierć
wieku. Lata 90. tak, przede wszystkim.
I teraz jest oczywiście ta sfera sprzedaży, na przykład artykułów spożywczych. Tutaj eksperci wskazują, że to powinno się w miarę zrównoważyć, bo przecież jeść musimy te artykuły i tak kupić na zapas. Tak. Co z takimi...
Ale tu są wyjątki.
Co z takimi branżami? No to może ale w takim
to
razie...
No właśnie, tu są
bardzo
wyjątki.
Proszę o tych wyjątkach.
Właśnie chcę nawiązać do tego, co już powiedziałem, że półtora roku konsultacji różnych, przed wejściem tej ustawy do parlamentu, w trakcie wejścia już prac parlamentarnych, wypowiedzi w szeregu organizacji społecznych właśnie, takie jak Konfederacja Lewiatan, jak inne organizacje szczebla krajowego, lokalnego, organizacje branżowe spowodowały to, że jest szereg wyjątków, jak lodziarnie, bo niektórzy mówili tak, a on zrobił biznesplan i uwzględnił to, że osoby przede wszystkim w niedzielę będzie zarabiał. Ale to oczywiście jest problem tego typu, że jak ktoś założył sobie 5 lat temu taki biznes, że ma to, wie o tym, że tendencja jest taka, że ma być to zlikwidowane, a on mimo tego założył, że będzie tak do końca świata, no to trochę się pomylił. Ale nowi, którzy wchodzą w jego miejsce, bo on zrezygnował, którzy wchodzą w to jego miejsce, wchodzą. Bo mówią, ja trochę inaczej skonstruuję swoją ofertę i tak będę pracował. Nie, oczywiście będzie mniej ludzi.
W Wielkopolsce to pewny biznes, bo nie wyobrażam sobie Poznaniaka, który nie idzie w niedzielę takiego z dziada, pradziada na słodkie, prawda?
Tak. Więc oczywiście będzie mniejszy ruch. Ale być może jak ludzie pójdą do kawiarni czy do lodziarni w galerii, to pójdą przede wszystkim dla rozrywki, dla wypoczynku, tak, dlatego, żeby mieć kontakty
z... Czy ta galeria będzie wtedy otwarta?
No tak.
Bo to jest właśnie tutaj dotykamy problemu. Część warszawskiej galerii zapowiada, że ona, jedna trzecia ich powierzchni zajmują właśnie takie centra usługowe. Restauracje, kluby fitness, bary, kluby sportowe, kina. I to chcieliby, żeby pozostało otwarte, no bo nie podlega pod ten rygor. Nie jest to żadne obejście ustawy.
Może pozostaje otwarte. Zresztą widzimy nieraz takie sytuacje, są takie miejsca w galeriach, że załóżmy, sklepy zamykają się o 21, a cała galeria funkcjonuje do 22. Albo jak są kina, nawet do północy.
A ten właśnie chciałem nawiązać do tego naszego głodu konsumpcyjnego. Iść do kina i zrobić zakupy w markecie. Taki wash and go.
Tak, wiem. Tu bym powiedział, że... I też powiem trochę o moim pokoleniu już tych osób, mówię, wieku starszym, no, żeby tak powiedzieć. No jakoś trzeba podzielić to wiekowo. Więc wydaje mi się, że w wielu przypadkach widzimy już powoli przesyt. Ja obserwuję to. Obserwuję przesyt wśród moich znajomych, że ci, którzy jeszcze 10 lat temu bardzo często i bardzo chętnie chodzili do sklepów, to teraz już się nasycili. Już mają te prawie 25 lat za sobą tej wolności i mówią, nie, lepiej, jak już muszę robić zakupy, no to już pójdę. Ale lepiej jednak pójść do domu, posiedzieć, poczytać coś, posłuchać, prawda, czy radia, czy telewizji, czy ciekawy film, czy nawet w internecie w tej chwili obejrzeć coś ciekawego, przeczytać, niż siedzieć w galerii.
A propos internetu, no właśnie, czy sprzedaż nie przeniesie się częściowo do internetu? Część specjalistów uważa, że mamy na tyle nowe technologie, że można stworzyć na przykład otwieralnie czegoś, co się nazywa showroomami, czyli miejsca, gdzie się na przykład przymierza ubrania, czy przegląda artykuły AGD. Nie ma tam bezpośrednio kas, ale można podejść do stoiska, gdzie się smartfonem czyta kod kreskowy, on ściągnie jednocześnie płatność, dokona się jakby płatności internetowej, ale coś takiego nastąpi. To będzie takie oszukanie.
Nie, to już się w tej chwili dzieje, ale...
Albo zakupy przez internet, które są bezpośrednio dostarczane do domu.
Tak. No to już się dzieje w ostatnim roku. Ta sprzedaż odzieży, co dziwne, prawda, bardzo, bardzo wzrosła i ta sprzedaż rośnie i to są takie względy cywilizacyjne, no można powiedzieć tak, no człowiek ma swoją wolność i ma wolność wyboru, jak bardzo chce kupować w internecie w niedzielę, w sobotę, chociaż może pana redaktora trochę zaskoczę, że badania, były takie badania, prowadzi się zresztą ciągle, ja pamiętam ostatnie badania sprzed kilku lat, kiedy jest największa ilość zakupów w internecie. Normalnie, normalny, logiczny człowiek powie tak, no prawdopodobnie w niedzielę, chyba wieczorem, no bo tak, w sobotę to ja może trochę tam poobserwowałem w sobie wolnych chwilach, co chcę kupić, no w niedzielę to może gdzieś
uleżało mi się,
w
głowie, tak,
wieczór, w niedzielę, no w poniedziałek idę do pracy, to spróbuję dokonać zakupu.
I
tak nie jest. Kiedy jest największa ilość zakupów w Polsce i nie tylko w Polsce, na świecie? W poniedziałek przed południem do godziny 12 w pracy.
Matko, jaka to depresyjna pora.
W pracy.
Chyba, że sobie chcemy umilić ten początek psychologicznie uzasadniony.
Ale tu podaje również problem taki, jaki nas, pracodawców, dotyczy. On kiedyś nas nie dotyczył, że kilkadziesiąt procent pracowników okrada swoich pracodawców
z czasu
pracy, czyli z pieniędzy. Bo oni powinni pracować, a oni wtedy robią zakupy. Kilkadziesiąt procent, w tej chwili mogę zacytować, czy 40% osób, czy 60%. No w razie większość, czyli chyba 60%. To jest chyba ten procentaż, ten udział.
Nie chcę za bardzo mówić o wyjątkach, jakie krążą w sieci, wśród ekspertów. Tego jest mnóstwo. Jest ich ponad 30. Zresztą ustawa je wymienia. Może tylko jedna rzecz. Te słynne już stacje benzynowe, które mogą stać się moimi marketami. Czy to jest realne? Czy jest część ekspertów, która uważa, że może dojść do swoistej dyskryminacji podmiotów gospodarczych poprzez pewne furtki, które dają części handicap.
Tak, ale... To ja proszę dzisiaj zaobserwować, jak wygląda nowoczesna stacja benzynowa, niekoniecznie koncern zachodni, Orlen czy podobne, one już się rozbudowały, że są, oczywiście są miejscem zakupu, zakupu paliwa i artykułów pochodnych, ale są już w większości, no za chwilę będzie standard. Jest tu również miejsce, żeby wypić kawę, jakieś drobne słodycze, czy jakąś przekąskę zrobić, więc wydaje mi się, że one już są tak i tak duże i one no, nie mogą się powiększyć, żeby były trzy razy takie. Poza tym, no tak, ja nie wiem, czy by było panu miło specjalnie pojechać na stację benzynową na jakieś zakupy, no to chyba śmieszne, prawda? Więc to nie sądzę, żeby zwyczajowo nagle się stały wielkie markety. No to chyba taką, nie o to chodzi.
W tyle głowy widzę z Misia, gdzie w kiosku ruchu można dostać mięso i pod nazwą Politechnik.
No tak, ale to były trochę inne czasy. My w tej chwili zupełnie żyjemy w innej rzeczywistości. My naprawdę mamy wymagania, my, a w szczególności Polacy. No nie chcę mówić o innych narodach w Europie Zachodniej. Tam Polacy dalej są wymagający, mimo tego, że inni mogą mówić inaczej. Naprawdę w Polsce handel jest na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o jego wartość, prawda, jest bardzo duży wybór w stosunku do tego, co widzimy na Zachodzie, nawet w Niemczech.
To już nie jest taki dziki handel, to już jeszcze 10-15 lat temu.
My jako Polacy mamy o wiele mniej pieniędzy niż Niemcy, Francuzi czy Anglicy. I my jako Polacy, żeby coś kupić, jesteśmy bardzo wymagający. Więc nie sądzę, żeby ktoś jeździł coś wartościowego kupić do stacji benzynowej. A poza tym zawsze ja podaję taki dosyć śmieszny przykład. Czy to, że wielu z nas przekracza prędkość w mieście, jadąc bez 50 na godzinę, a zdarza się, że jadą i 80 i 100, to znaczy, że jednak trzeba się poddać, zaprzestać, mówić, no tak, to tak będziemy miękko do 50 km na godzinę. No są jakieś reguły. Zawsze się znajdą tacy, którzy to będą omijać i zawsze się znajdą tacy prawnicy, którzy będą podpowiadać tym, którzy mają tą chęć, prawda, no, robienia czegoś, co nie jest zbyt normalne, żeby to omijać. I stąd te różne wyjątki. No, powiedział, te wyjątki są dowodem tego, że jednak ustawodawca był wrażliwy na komunikaty. Również takie, które płynęły z Konfederacji Lewiatan z Warszawy. Także wydaje mi się, że...
Na które wy zwracaliście uwagę? Jako
tak,
Lewiatan? Na co?
Jako Konfederacja Lewiatan też zwracała uwagę na szereg właśnie tych niedoskonałości. Ale no... Prawa no nie da się zbudować w sposób doskonały. To są iluzje sprzed 200 lat, gdzie prawa pozytywistycznego, gdzie się mówiło, że prawo jest w stanie wszystko wyregulować. Ale nawet Adam Smith mówił, klasyk mówił, a teraz wielu liberałów zapomina o tym, moralność i wolny rynek, a nie tylko wolny rynek bez moralności. Czyli na tej zasadzie, że nie złodziej ten i oszust, który kradnie, ale ten, którego złapali. Ja jestem zupełnie innego zdania.
Panie prezesie, pracownicy, oni są najważniejsi pewnie w tej ustawie, bo to od nich się zaczęła tak naprawdę cała sprawa, bo projekt pierwotny wyszedł z grona eksperckiego, tak, związanego z Solidarnością, ze Związkiem Zawodowym. Czy tutaj nie jest zagrożenie takie, że te nie będą pracować w niedzielę, ale będą obciążeni w te dodatkowe dni znacznie bardziej i no, są już takie różne pohukiwania ze strony pracodawcy. Jest taka słynna sprawa z siecią Biedronka. Pozwalam sobie wymienić tę nazwę, dlatego że to pismo wyciekło do opinii publicznej,
tak.
W którym mowa jest o tym, że pracownicy będą kończyć pracę tuż przed północą w sobotę, z soboty na niedzielę i rozpoczynać tuż po północy, kiedy niedziela przechodzi w poniedziałek. No to takie ekstremum by było, żeby na przykład w tym czasie towarować sklep na poniedziałkowy poranek.
Panie dyrektorze, byłoby to możliwe jeszcze 3-4 lata temu. Dzisiaj nie jest to możliwe. Dzisiaj przy takim poziomie bezrobocia w aglomeracji poznańskiej, ale nie tylko, w całej Polsce, niestety to jest niemożliwe. Ze względów jakich? Po prostu pracodawca wybierze inne miejsce pracy. Przestanie pracować w Biedronce czy w innej sieci. Pójdzie gdzie indziej. Oczywiście powiem jeszcze, żeby spojrzeć na tutaj problem pracowników. Ja reprezentuję pracodawców, ale jak już chyba swoje tutaj idee wygłosiłem, bo się ich nie wstydzę, to proszę pojechać do jakiegoś centrum handlowego, kilka kilka minut przed zakończeniem pracy i potem poczekać, tak, na przykład ktoś praca w jakimś tam oszą, bo najczęściej oszą w Polsce kończą pracę o 22. Proszę zobaczyć, co się dzieje o 22 z pracownikami. Czy każdy z nich o 22, gdzie już komunikacji tej normalnej nie ma, a często centra handlowe są poza miastami. Jak ta kobieta ma się dostać o godzinie 22:15 czy 20 do domu, do siebie? Jak pracuje gdzieś w komornikach, a mieszka, no załóżmy, nawet na Winograda? To jest horror, prawda? Jak się dostać? Ja znam takie przykłady, gdzie ci pracownicy musieli dojeżdżać gdzieś do swojej wioski jeszcze, a nie wszyscy mieli samochód, żeby dojechać, albo to po prostu było mało opłacalne. Więc no, tam są też ludzie. Więc mi się wydaje, że kiedyś było, powtarzam się, kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest trudniej. Po prostu
łatwiej było żyłować pracownika, no tak, ja bardzo to,
no, właśnie,
tekstem.
Łatwiej było no, zmuszać go do takich zachowań. I ja uważam, że jestem też zwolennikiem tego właśnie kapitalizmu i liberalizmu w wersji takiej, która dała sukces po II wojnie światowej Niemcom, czy jestem zwolennikiem ordoliberalizmu, czyli porządku liberalnego, wolnościowego, w którym państwo pilnuje właściwych reguł.
To jeszcze, tak już powoli zmierzamy do pewnego podsumowania. Tak naprawdę nie zajęliśmy się bardzo szczegółowo tą ustawą, ale nie taki był dzisiaj cel tego programu. Chciałem bardziej porozmawiać o pewnych ogólnych trendach, zasadach. Jest inna propozycja, którą część pracodawców przedstawia, że ona może byłaby bardziej kompromisowa. Na przykład ustawowe zagwarantowanie wszystkim pracownikom co najmniej 2 wolnych niedziel w miesiącu i utrzymanie tego handlu, tak żeby ta rotacja następowała wtedy. Może to byłoby jakieś wyjście. Zamiast takiego twardego zakazu.
Wydaje mi się, że jednak niedziela jest dniem szczególnym dla wszystkich w Europie. W tym kręgu cywilizacyjnym od 2000 lat. Poza tym trzeba zwrócić również uwagę na następującą rzeczywistość natury społecznej. Profesor chyba Czapiński prowadzi od kilkunastu lat badania, ale nie tylko on, kapitału społecznego, czyli takiego wzajemnego zaufania, że ludzie w rodzinach sobie nie ufają, wychodzą na zewnątrz, nie ufają sobie w firmach, firmy nie ufają sobie pomiędzy, ludzie biznesu nie ufają sobie nawzajem. Po prostu i on postuluje, że trzeba zacząć budować kapitał społeczny. No ale od czego zacząć budować kapitał społeczny? Jeśli społeczeństwo jest rozbite, no to jest tylko mała cząstka ludzi, którzy pracują w handlu. Ale również to, że ludzie w rodzinach czy wśród znajomych no, zostają jakby przymuszeni do tego, żeby jednak budowali ten kapitał społeczny na tym poziomie bardzo podstawowym. To jest również szansa tego, że będziemy spotykać się, a nie tylko w galeriach.
Tym bardziej, że większość badań wskazuje na to, że ci, którzy pracują w niedzielę, wchodzą w konflikt na linii praca-dom.
Tak.
I to też powoduje,
i to nie buduje właśnie
utrudnienie godzenia życia tak. zawodowego i rodzinnego.
Tak, tak. To jest to, po prostu my musimy zacząć myśleć też i zacząć budować kapitał społeczny, a trzeba go zacząć od rodziny, czy od rodziny i najbliższych, no mówię, czy od przyjaciół, prawda, żeby oni mieli czas na to, żeby w jednym dniu w niedzielę mogli się spotkać.
Nie boi się pan powtórki ze scenariusza węgierskiego? Nasi sąsiedzi wprowadzili jakiś zakaz i potem okazało się, że dosyć negatywne są opinie obywateli węgierskich. Chyba 2/3 zadeklarowało, że nie chce tych nowych porządków. Chce mieć swobodę handlu. Czy nie? No i Węgry się wycofały tak. z zakazu handlu, ograniczenia handlu
tak.
w niedzielę.
Być może wchodzili w zupełnie w innej sytuacji społecznej, jeśli chodzi o bezrobocie. To może to jest bardzo ważny czynnik ekonomiczny, społeczny. My jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Ja mówię w ten sposób, byłbym może mniej entuzjastyczny w tych wszystkich swoich tu prognozach, jeśli mielibyśmy zrobić to, jak nawet to było kilka lat temu w Poznaniu, aglomeracja poznańska 4%, 6%, chociaż ja znam badania naukowe, które to są prowadzone w sposób ciągły, że no wyjątkiem tutaj od tego będzie rynek duński, ale to bym chciał może, nie wiem, czy to jest akurat temat. Chodzi o to, że w ogólności badania w Stanach prowadzone, jak i również w Europie Zachodniej od czasów zakończenia II wojny światowej, badania rynku pracy, mówią, że w tych nowoczesnych technologiach, na tym poziomie rozwoju, jakim znajdujemy się, minimalne higieniczne bezrobocie, które powinno być utrzymywane na rynku pracy, to jest około 4%. Wtedy, a co to znaczy 4%? Znowu powtarzam, na 100 pracowników, na 100 osób, 4 osoby nie mają pracy. I oni mają określony zawód, mają określone umiejętności, a pracodawca potrzebuje też osoby o określonej umiejętności, nawet godząc się na to, że będzie go przyuczał pół roku czy rok. Ale znamy takie sytuacje z mojej praktyki, również w mojej firmie, że ja próbowałem komuś tłumaczyć, że to proszę przyjść, pan się nauczy. Nie, nie, ja chcę wchodzić i zaraz pracować i to albo narzuca mi, to potrafię, to mogę robić, ale ja tego nie potrzebuję. No to się nie spotykamy, bo on nie chce się przyuczyć, albo ma tak wysokie wymagania, że on chce wystartować i chce robić to, czego się nauczył w ostatnich iluś tam latach. Ale to był czas PRL-u. Tak było, nie teraz.
Inny czas, inna... Tak. Prawda czasu, prawda ekranu. Tak, znów tak. Mówiąc klasykiem.
Więc dlatego może u nich to nie wyszło, ponieważ mieli inną sytuację, jakbym powiedział, na rynku pracy. To jest jedna sprawa. Drugi temat, że jednak my to wprowadzamy stopniowo. Stopniowo, bardzo powoli.
Czego zaczęliśmy. Tak, i jeszcze stopniowo. Bardzo krótko, też trochę to wybrzmiało, czy ta ustawa może zmienić nasze konsumenckie postawy, tak w szerszym, w dłuższej perspektywie czasowej.
Ja bym powiedział, byłoby bardzo dobrze, jakby się zmieniła, ponieważ Polacy za mało oszczędzają. Ja uważam, że jeśli Polacy będą mniej kupować, oczywiście na dzisiaj, na bieżąco, oczywiście to i spadnie PKB i tak dalej, ale bym powiedział w perspektywie to lepiej, bo Polacy powinni troszkę zacząć oszczędzać, więc nawet no ale wszystko się nie da zrobić, to nie ma ideału, prawda, że jednocześnie mniej będą kupować, to może nasz wzrost trochę osłabnie, ale może zaoszczędzą, jak zaoszczędzą to lepiej, bo by mieli większe oszczędności, bo mają za małe, jak patrzymy na Europę, także to trudno znaleźć ideał, no ale taka jest rzeczywistość.
Tak czy owak, proszę Państwa, przypominam, pierwsza niedziela, kiedy będzie obowiązywał zakaz, ograniczenie handlu, to 11 marca, następno 18 marca. Warto już sobie te daty powoli w głowach układać i przyzwyczajać się do tej nowej sytuacji, o której dziś rozmawiałem z Jackiem Silskim, prezesem Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za rozmowę.
Dziękuję.
Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.
Ekonomizer.